Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy.
No i cóż, Władysławie, powracamy do tych tragicznych, można powiedzieć, wydarzeń, które miały miejsce w czasie oblężenia Warszawy. Mówiliśmy o bohaterach takich jak Jakub Jasiński, jak Korsak. Co dalej się działo? Myślę, że to jest dość istotne z punktu widzenia w ogóle naszej historii.
Tak. Tu pewne rachuby okrutnego feldmarszałka Suworowa okazały się trafne. Rzeź Pragi była tak wstrząsającym, tragicznym, traumatycznym wydarzeniem, że całkowicie upadł ten duch bojowy w warszawiakach. Nawiasem mówiąc, sama Warszawa nie była aż tak uzbrojona, wyposażona, żeby mogła gwarantować na dłuższą metę skuteczną obronę. Wszyscy mieli tego świadomość. Skutkiem tego decyzja o zaprzestaniu obrony i poddaniu Warszawy. Dlatego mówimy, że symbolicznie rzeź Praska kończy powstanie kościuszkowskie. No oczywiście formalnie rzecz biorąc, tam jeszcze chwilę to trwało, natomiast tak naprawdę Warszawa się poddała Suworowowi. Ale proszę Państwa, wypadki historyczne mają swoją dynamikę, można próbować zapisywać suche fakty, tak? W tym roku była taka bitwa, w tym taka bitwa, tutaj było homagium, tutaj się zebrał Sejm i tak dalej. Natomiast niezależnie od tego, istnieje taka historia mówiona, szeptana, uzmysławiana w pieśni, w muzyce, w melodii, w poezji, w sztuce, to czym żyje społeczeństwo, nawet jeżeli jest to wbrew, jak to się teraz mówi, oficjalnej narracji. Mówiliśmy o tym, że ci dwaj bohaterowie obrony Pragi, czyli generał Jakub Jasiński i Samuel Korsak, którzy zginęli w tej obronie, stali się takimi symbolicznymi, emblematycznymi bohaterami właśnie polskiej wolności, zwłaszcza na Litwie, na terenach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Oczywiście na równi z Kościuszką, może nawet Kościuszko zawsze ich wszystkich przerastał. Niemniej przypomnę, Kościuszko żył, trafił do niewoli. Ci dwaj zginęli. Tu chciałbym, proszę Państwa, pokazać, że tego rodzaju wydarzenia, a Antoni Gorecki, ten poeta, o którym mówiliśmy tydzień temu, który pisał właśnie takie właśnie trochę dydaktyczne wiersze na temat tych bohaterów narodowych, bardzo mocno podkreśla jeden aspekt tych wydarzeń. Tak? Czyli krótko mówiąc, Jakub Jasiński pokazuje taką postawę, jaką znacznie, znacznie później Henryk Sienkiewicz pokazał w postaci Wołodyjowskiego. Tak? Czyli, że nie warto żyć w niewoli. Jestem gotów zginąć, ale jako człowiek wolny. Czyli walka i obrona do samego końca, gdyż nie ma alternatywy. Życie w niewoli nie jest alternatywą. Symboliczna śmierć, poświęcenie się dla takiej zbiorowości, jaką jest naród, jest wartością samą w sobie. I to jest bardzo mocno podkreślone u Goreckiego. I to jest, proszę Państwa, też takie wydarzenie założycielskie pewnego paradygmatu naszej historii, tak? Który mówi o tym, że pięknie i godnie jest oddać życie za wolność ojczyzny. Kiedyś mówiono za ojczyznę, za czasów szlacheckich to była czysta retoryka, że wszyscy krwię swoją utoczym dla ojczyzny, to nic nie znaczyło. Teraz w tym paradygmacie romantycznym, który wtedy właśnie się rodził, w dniach powstania kościuszkowskiego. To już było, proszę Państwa, serio. To nie była retoryka barokowa, to było serio. Taki był nakaz moralny, taki był dyktat dla młodego pokolenia i kolejne pokolenia. Przecież również na skutek czytania tych wierszy, oglądania tych portretów, słuchania tej muzyki, ten paradygmat przyjmują. W każdej kolejnej narodowej sprawie mamy rzeszę młodych ludzi, którzy naprawdę, naprawdę, nieretorycznie są gotowi poświęcić swoje życie dla ojczyzny. Oczywiście to znajduje ogromne odzwierciedlenie w literaturze. Już właśnie poczynając gdzieś tam od pierwszej połowy, czy nawet początku XIX wieku, aż po koniec XIX wieku, no bo proszę Państwa, przywołałem tutaj Sienkiewicza. No, być może najbardziej znaną, taką bardzo typologiczną postacią jest oczywiście pułkownik Michał Wołodyjowski, który nie chcąc oddać twierdzy w Kamieńcu Podolskim Turkom, razem ze swoim przyjacielem Kettlingiem wysadzają te prochy i cała twierdza wylatuje w powietrze, oczywiście przede wszystkim z nimi dwoma. No, wiadomo, że to była kreacja Sienkiewicza, tak? To znaczy, rzeczywisty przebieg wypadków był inny, rzeczywiście nastąpił wybuch w prochowni, rzeczywiście Wołodyjowski i Kettling zginęli, natomiast to nie było takie samobójstwo patriotyczne, tak? To był po prostu wypadek. Takie wybuchy się w czasie
działań
wojennych.
No tak, ale
wojennych.
Musimy pamiętać, że trylogia była pisana ku pokrzepieniu serc.
Tak, Sienkiewicz pisał po pokrzepieniu serc, no nie tylko pokrzepieniu, ale również właśnie ku takiemu wzmożeniu, tak? Wzmożeniu. To jest budzenie takiej patriotycznej gorączki, miłości do ojczyzny, która jest tak gorączkowa, jest tak silna, że staje się najsilniejszym uczuciem. Nie ma innych, nie ma silniejszych, tak? Na tym polega to romantyczne wzmożenie patriotyczne. Oczywiście ono się bardzo wiąże mocno z polskim mesjanizmem, który też właściwie wtedy się rodzi, a pełną formę uzyska w dziełach Mickiewicza i Słowackiego, gdzie z kolei jest taka figura historyczno-moralno-religijna Polski jako nowego narodu wybranego, który poddany jest wielkim cierpieniom, no tak jak to zwykle Żydzi też byli poddani wielkim cierpieniom, ale z powodu tych cierpień, z powodu tego moralnego długu, który w ten sposób ten naród zaciąga jakby u świata, będzie nagrodzony wolnością, wyzwoleniem, sprawiedliwością.
Kolejny naród wybrany.
No właśnie. I teraz, proszę Państwa, można patrzeć na postawę Jakuba Jasińskiego, który broni się rzeczywiście do końca, jak na odmianę tego, co profesor Stefan Chin, tym razem w roli nie powieściopisarza, a naprawdę wybitnego historyka literatury i historyka idei, co profesor Stefan Chin nazywa samobójstwem altruistycznym. Ja, proszę Państwa, przypomnę, że taką figurą, która szczególnie mocno się wbiła w wyobraźnię zbiorową Polaków, jeszcze hen grubo przed tam Wołodyjowskim, nikt nie śnił o Wołodyjowskim, był oczywiście porucznik Ordon. Wszyscy pamiętamy Redutę Ordona Mickiewicza.
No,
to dotyczy powstania listopadowego, czyli tego czasu, kiedy z kolei powstał wiersz Reinolda Suchodolskiego Polona z Kościuszki. To ci powstańcy w powstaniu listopadowym szli do walki śpiewając: patrz Kościuszko na nas z nieba, jak w krwi wrogów będziemy brodzić. Podkreślam. Tutaj ta afiliacja do powstania kościuszkowskiego, bezpośrednie odwołanie się do Kościuszki, Jasińskiego, do tych postaw jest oczywiste. Więcej, proszę Państwa, to co się działo z Ordonem, no niezwykle przypomina sytuację Jasińskiego. Różnica jest taka, że Jasiński się nie wysadzał, Ordon się wysadził. Pamiętacie Państwo Redutę Ordona? Wstąpiłem na działo i spojrzałem w pole. Pamiętamy te wersje, gdzie mowa jest o tym, że to morze wojsk, armat rosyjskich się zbliża. Nawiasem mówiąc, proszę Państwa, to jest kolejna obrona Warszawy.
Tak? No
w 1831 roku. I kiedy już Reduta jest nie do obrony, to co robi Ordon, tak? Z podpalonym lądem zeskakuje w dół do magazynu prochów i doprowadza do wybuchu Reduty. Oczywiście wybuchu samobójczego, bo on w tym wybuchu ginie. I taka wersja jest utrwalona w podręcznikach, już nie nawet nie historii, a po prostu podręcznikach literatury. Ja chyba w szkole podstawowej jeszcze, to umiałem Reduta Ordona po prostu na pamięć, tak? To była bardzo, bardzo podstawowa lektura. No, tu już zupełnie na marginesie powiem tylko państwu, bo na pewno mało kto ma tego świadomość, że Konstanty Julian Ordon wcale nie zginął w obronie Warszawy. Rzeczywiście doprowadził do wybuchu prochów, bo po prostu chciał zniszczyć redutę. Został w tym wydarzeniu poturbowany, ranny, ale de facto nic mu się nie stało. Co więcej, zdążył wraz z innymi oddziałami się wycofać i finalnie trafił na emigrację do Paryża. Nawiasem mówiąc, kiedy ukazał się ten wiersz Mickiewicza, był to dramatyczny kłopot dla Ordona, bo bardzo wielu ludzi było przekonanych, że on nie żyje. A tu raptem zjawia się ten Ordon. Nawiasem mówiąc, Sławomir Mrożek po wielu, wielu latach napisał na ten temat sztukę teatralną Śmierć porucznika, taką właśnie tragikomedię. O tym, jak to wszyscy mieli pretensje do Ordona, że przeżył, no bo przecież jako bohater narodowy powinien być martwy, tak? To, no Mrożek znakomicie takie sytuacje ogrywał. Nawiasem mówiąc, Ordon, proszę państwa, jeżeli już przez chwilę się zatrzymamy przy tej postaci, popełnił w końcu zwyczajne samobójstwo, nie altruistyczne, tylko po prostu strzelił sobie w głowę w wieku lat 77, w depresji, w takim starczym zniechęceniu. Czyli mamy Jakuba Jasińskiego, po latach mamy Konstantego Ordona, ale na tym wcale nie koniec. Jeżeli już jesteśmy przy powstaniu listopadowym, to przypomnę państwu taki wiersz Juliusza Słowackiego o śmierci generała Józefa Longina Sowińskiego. W małym kościółku na Woli broni się generał Sowiński, starzec o drewnianej nodze. No to jest dokładnie taka sytuacja jak z Jasińskim. Tak? Też ten stary Sowiński broni się do końca, aż pada pod ciosami tych bagnetów moskiewskich. Zresztą to ciekawa historia, bo Sowiński jako młody chłopaczek, kadet, dosłownie chyba 16-letni, brał udział w wydarzeniach insurekcji warszawskiej i bardzo się przyczynił w pierwszych godzinach insurekcji. Prowadził te polskie oddziały po jakichś zakamarkach, zaułkach. Opowiadaliśmy państwu o tym, pamiętasz Konradzie, jak to nasi tak osaczali te rosyjskie oddziały w różnych dzielnicach Warszawy.
Skutecznie,
tak. No i wreszcie, proszę państwa, takich postaci, w przypadku których można mówić o samobójstwie altruistycznym, no czyli służącym innym, tak, służącym zbiorowości społeczności, w tym wypadku zbiorowości narodowej, czyli poświęcenie życia dla ojczyzny, nawet coś więcej, czyli takie świadome w pełni poświęcenie życia. Było więcej, również jeśli chodzi o powstanie listopadowe, no to pamiętną postacią jest, proszę państwa, poeta kolejny. To były takie czasy, że poeci walczyli z bronią w ręku, a czasami nawet bywali generałami. Reinold Suchodolski, czyli autor tego Poloneza Kościuszki, o którym już tu wcześniej mówiliśmy. Otóż Reinold Suchodolski był człowiekiem ogarniętym tak jakby skrajną gorączką patriotyczną. Walczył też na Szańcach obok tam Ordona bardzo długo, ale został ciężko ranny, ciężko poparzony, trafił do lazaretu. I w tym lazarecie na wiadomość o tym, że powstanie upadło i Warszawa dostała się w ręce moskiewskie, pozrywał z siebie wszystkie opatrunki, doprowadził do silnego krwotoku, w wyniku którego zmarł. No, też bardzo szczególny, bardzo taki, no, samookrutny, że tak powiem, okrutny wobec samego siebie rodzaj śmierci, no niewątpliwie.
No takie europejskie harakiri.
No powiedziałeś, tak, no w gruncie rzeczy można,
no tak.
Można tutaj takie porównania rzeczywiście chyba stosować. I to jest, proszę Państwa, początek. Potem oczywiście w naszej historii tych samobójstw altruistycznych jest więcej. I nie chodzi o taki katalog, chodzi raczej o pewne myślenie, tak? Skoro, przypomnę Państwu, Polska była Mesjaszem narodów, czyli tak jak niegdyś Mesjasz, jak niegdyś Chrystus cierpiała za narody. W związku z tym ten, kto naprawdę kochał ojczyznę, cierpiał z kolei za ojczyznę. To był dyktat, to był moralny, a nawet powiedziałbym w pewnym momencie religijny dyktat dla całych pokoleń młodych, wrażliwych Polaków. No, proszę Państwa, prawda jest taka, że głównie oczywiście ze sfer, nazwijmy to, wyższych czy średnich, gdyż chłopstwo polskie wówczas wciąż jeszcze pozostawało jakby prawie że poza marginesem, że tak powiem, świadomości narodowej, tak? Niewątpliwie tak było na wszelkich kresach, czyli jakaś tam Białoruś, Ukraina, gdzie ludzie o sobie mówili, że są tutejsi, nie mieli poczucia identyfikacji narodowej bardzo silnej, ale również na ziemiach etnicznie polskich z tą identyfikacją różnie było i tak jak oczywiście w czasie powstania Kościuszkowskiego udało się doprowadzić do sformowania niemałych oddziałów chłopskich. Z tymi kosami, z tymi cepami mówiliśmy o tym. O tyle trudno tu mówić o tym, żeby to miało charakter systemowy, mimo że taka była idea Kościuszki. Kościuszko nabierał doświadczeń wojennych w Stanach Zjednoczonych, które wówczas jeszcze Stanami Zjednoczonymi nie były. Były koloniami, które toczyły wojnę długą i naprawdę, no jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, nawet nie tyle zaciekłą, to co zużywającą ogromne zasoby ludzi, broni, żywności na ogromnych terenach. Przecież, proszę Państwa, no, nawet wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, no to nie są jakieś tam tereny Mazowsza czy Kieleckiego. Więc tam oglądał Tadeusz Kościuszko zupełnie innego rodzaju wojnę, nieznaną w Europie. Gdyż po stronie zbuntowanej, czyli po stronie zbuntowanych kolonii, były pewne oddziały, nazwijmy to zupełnie regularnej armii, tak? Zresztą to trwało wiele lat, więc te armie się budowały, tworzyły. Ale bardzo istotną rolę w tej wojnie odegrały tak zwane milicje ludowe. W tradycji amerykańskiej, nawiasem mówiąc, to jest do dzisiaj niezwykle silne. Ta poprawka do konstytucji, która zezwala każdemu na posiadanie broni, wychodzi właśnie od wspomnienia milicji ludowych, ponieważ istnienie milicji ludowych jest gwarancją niepodległości. Tak się zaczyna ta poprawka. Dlatego każdy ma prawo posiadać broń. Czyli chodzi o to, że jeżeli każdy obywatel posiada broń, to w każdej chwili możesz powołać do życia taką milicję, tak? W jakimś tam hrabstwie. Stany w Ameryce dzielą się na hrabstwa. No, powiedzmy, no nie wiem, tam w stanie, powiedzmy, Teksas jest tam 50 hrabstw. I każde hrabstwo powołuje własną milicję. To są prości ludzie. Rolnicy, szewcy, nie wiem, kowale rzucają swoje warsztaty, chwytają tę broń, którą przecież i tak mają, tak? To już nie są kosy, to są oczywiście karabiny, pistolety i tworzą, oczywiście może nie aż tak wyćwiczoną, może nie tak sprawną, ale jednak taką dodatkową siłę zbrojną. Poza tym, proszę Państwa, no to ma przeogromną wymowę moralną i wizerunkową, bo to pokazuje, że ten ruch wyzwoleńczy jest się ruchem całego społeczeństwa. I o to chodziło Kościuszce i to się nie udało do końca stworzyć wówczas, w czasach powstania kościuszkowskiego, podobnie jak i w kolejnych polskich powstaniach.
No ale próby były.
No wiesz, próby były, to w każdym kolejnym powstaniu ten polski lud był adresatem w przeróżnej formie tworzonych apeli o dołączenie, o walkę za ojczyznę. I oczywiście, proszę Państwa, no byłoby bardzo niesprawiedliwe powiedzieć, że polski lud był na to obojętny. Nie, bardzo wielu czujących to polityczne wzmożenie chłopów i w powstaniu listopadowym, i zwłaszcza, bo tutaj takim najbardziej bolesnym przykładem jest oczywiście powstanie styczniowe, gdzie jedni chłopi szli do powstania, a drudzy chłopi donosili władzom carskim, czy byli przewodnikami oddziałów. Te podziały uderzyły od samej góry społeczeństwa do samego dołu, do tego, że dzieliły wsie, rodziny. No niestety takie to było nieszczęście narodu zniewolonego.
No tak, ale też nie było jeszcze pojęcia tożsamości narodowej. No, powiedzmy
pojęcie tożsamości narodowej było, ale nie dotyczyło wszystkich.
No właśnie.